Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
Proeco Life, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Oraz Marek Tomaszewski, ekspert od kryptowaluty.
Chcesz, aby woda w twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma Proeco Life instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312-889-8888.
Chcesz wiedzieć, jak inwestować i nie tracić na rynku kryptowalut? Skorzystaj z porad najlepszych ekspertów. Zaloguj się za darmo na firecrew.pro i zacznij zarabiać na kryptowalutach. Ekspert Marek Tomaszewski z firecrew.pro zaprasza.
Reflektorem po świecie, Top 5 After 5, Jacek Zieliński, Andrzej Armakowski. Andrzeju, dzień dobry, witam cię, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
Pięć tematów, tematy związane z wojną rosyjsko-ukraińską. Informacje, które pojawiły się mówiące o zamachu na prezydenta Zełenskiego. Zastanowimy się, czy nie jest to być może za dużo powiedziane. Powiemy także o tym, co się dzieje oczywiście w związku z tym, że Tama została zniszczona na Dnieprze. Powiemy o incydencie związanym z chińskimi samolotami wojskowymi i o sztucznej inteligencji. Czy trzeba już myśleć o tym, żeby kontrolować to zjawisko? Przynajmniej tak Brytyjczycy to przedstawiają. I o Idze Świątek, bo awansowała do finału French Open.
Tak jest.
Zacznijmy w takim razie od tej informacji, która podana została przez serwis Nexta, a następnie kilka innych jeszcze portali internetowych ją powieliło. Otóż Zełenski był w Chersoniu, tam była narada dotycząca właśnie katastrofy związanej z Tamą i okazało się, że chwilę właściwie po tym, gdzie on przybywał i obserwował, jak wygląda ewakuacja ludności, na tą ulicę zostało skierowane uderzenie ze strony wojsk rosyjskich. Czy uważasz, że to był zamierzony atak czy przypadek?
Nie wiem, no zielonego pojęcia nie mam i nie będę spekulował na ten temat. Zełenski odważnie pokazuje się we wszystkich punktach na Ukrainie. Przypomnijmy, w Chersoniu, w tych niżej położonych rejonach miasta trwa ewakuacja ludności ze względu, że zostaną one zalane wodą z nowej kachystej po tym wysadzeniu tamy. I te miejscowości, i tam trwa ewakuacja ludności.
600 kilometrów kwadratowych.
Także tutaj trudno powiedzieć, my nie wiemy tego, czy jest to ewakuacja, czy to był atak zamierzony na Zełenskiego. Ja na innych portalach internetowych nie widzę informacji, żeby ten atak traktowano jako zamach na Zełenskiego.
No tak pisze na przykład tak na stronie i.pl. To jest w ten sposób określone jako zamach na Zełenskiego. No ale tak jak powiedziałeś, więcej informacji na ten temat na razie nie ma. Wiemy natomiast o tym, że Rosjanie no, nie prowadzą swojej własnej ewakuacji na tych terytoriach, na tych terytoriach, które są pod ich kontrolą. I ta właściwie ta ludność jest pozostawiona absolutnie sama sobie.
Jest pozostawiona sama sobie. Wczoraj nadeszły informacje także, że Rosjanie sprzeciwiali się jakiejkolwiek ewakuacji. Że nie pozwalali, aby ewakuacja następowała.
No są obrazki, są filmy, na których widać ludzi, którzy cały czas tam no, schronili się na dachach i właściwie ich sytuacja jest beznadziejna.
Tak, także tutaj, no oczywiście oni żadnej pomocy ze strony Rosji nie dostaną. Rosjanom chodzi o to, aby straty były jak największe. straty w ludziach i straty w ludziach, oni życiem ludzkim, jak wiemy, oni się nie przejmują, także tutaj nie możemy się dziwić, że oni żadnej ewakuacji nie prowadzą.
No i cały czas pojawiają się te informacje, o których mówiliśmy wczoraj, prawda? Zastanawiając się nad tym, co robią organizacje różnego rodzaju międzynarodowe, żeby wspomóc właśnie tą ludność, jakąś pomoc humanitarną im udzielić. Zwłaszcza jeśli chodzi właśnie o te tereny, gdzie kontrolę posiada armia rosyjska. Załański dzisiaj i przedstawiciele rządu ukraińskiego po raz kolejny odnoszą się do tego, zwłaszcza do ONZ-u i do Czerwonego Krzyża, że no nie widać tutaj absolutnie żadnej pomocy, żadnej reakcji z ich strony.
Żeby była jasność, oni wysłali i do ONZ-u i do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża jakby taką listę potrzeb swoich i na to żadnego oddźwięku nie ma. Prawda? Natomiast jeżeli chodzi o to, co jest istotne, jeżeli chodzi o front, tam walki trwają. Ukraińcy posunęli się około kilometra w rejonie Bachmutu. Natomiast w tej chwili w Berdiańsku słychać było wieczorem jakąś potężną eksplozję. Podejrzewam, że tam wysadzono, to jest miasto pod rosyjską kontrolą, że tam wysadzono, pewnie trafiono albo w rosyjską bazę, albo w jakiś duży skład amunicji.
No i informacje mówiące o tym, że Ukraina zintensyfikowała swoje działania
wojskowe.
Tak, w obwodzie zaporowskim na południu. Ale to wszystko są takie informacje, które od razu są zastrzeżone też dopiskiem, że to jest informacja jeszcze nieoficjalna.
No tak, oczywiście. No, ja myślę, że Ukraińcy są ostrożni, nie chcą tutaj wyprzedzać faktów, nie chcą też wysyłać informacji do Rosji, żeby oni, zdaje się, że tam u nich nie najlepiej z tym wszystkim jest, jeżeli chodzi o rozpoznanie tego, co się dzieje, wobec tego nie chcą przekazywać też informacji do Rosji. Także oni będą raczej spowalniali informacje ze swojej strony. Wiemy, że na wielu odcinkach frontu posuwają się do przodu.
No i jeszcze taka wypowiedź prezydenta Załańskiego a propos właśnie tamy na Dnieprze, bo on tutaj zaapelował też do jakby środowisk ekologicznych.
No tak, bo tutaj straty będą oczywiście nie dotyczące nie tylko Ukrainy. Straty będą dotyczyły tutaj całego basenu Morza Czarnego, jeżeli chodzi o systemy ekologiczne w tym rejonie, powiedzmy florę, faunę, to tutaj straty, wiele szkód będzie po prostu nie do naprawienia.
Ale też tutaj mam wrażenie, tak jak mówiliśmy o ONZ-cie i o Międzynarodowym Czerwonym Krzyżu, też środowiska ekologiczne, które czasami są bardzo głośne, prawda, z tego swoimi protestami, to w tym przypadku te ich reakcje
ja
są spowolnione.
Ja też nie widzę, absolutnie zgadzam się z tobą, rzeczywiście nawet zaskoczony jestem, że różne grupy ekologiczne nie podnoszą, nie pożyczą, nie podnoszą RWTS-u z tego tytułu.
A te informacje, które się pojawiły, że możemy mówić coraz bardziej o zmęczeniu społeczeństwa rosyjskiego, o zwiększeniu jakby aktywności tego, co można by określić opozycją antyputinowską. Czy myślisz, że tutaj możemy o czymś takim już mówić, czy raczej to są to takie życzeniowe myślenie?
Troszeczkę chyba życzeniowe, wiesz. Ja bym proponował odnosić się do faktów, prawda? Odnosić się do faktów wyłącznie, bo w Rosji opinii publicznej jako tako nie ma, no bo jest to kraj absolutnej dyktatury i tam żadnej opinii publicznej nie ma. Na pewno wielu Rosjan czuje się zmęczonych tą wojną. Czytałem takie opracowanie, że elita rosyjska chciałaby, aby ta wojna zakończona została, no ale to oni sobie mogą chcieć. prawda? Ale czy to będzie prowadziło do jakichś faktów? Putin ten się będzie przejmował? Nie. Czytamy, że Rosja buduje system umocnień wokół Moskwy, czyli oni jakby budują system umocnień wokół swojej władzy, no. Gdyby do jakichś rozruchów doszło czy do czegoś, to Putin będzie się mógł tutaj bardzo dobrze schować. Nie wierzmy w to, że nagle w Rosji jakiś zamach nastąpi czy coś. Putin tutaj kontroluje sytuację i mi się wydaje, że proponuje na razie zostawić tego typu rozważania.
Tak, bo on oczyścił to środowisko wokół siebie przez te wszystkie lata, kiedy był u władzy, on skutecznie pozbywał się ludzi, którzy mieli, mogliby być przeciwko niemu, ale nawet, ale nawet więcej, nawet tych, którzy byli po jego stronie, ale mieli delikatnie inne poglądy, ich również pozbywał się Putin. I to na wszystkich szczeblach, co bardzo przypomina no, politykę Stalina. Tutaj właściwie można by absolutną analogię pokazać.
Tak. Można tutaj znak równości postawić. Rzeczywiście tak, on wszystkich potencjalnych przeciwników eliminował. Czynił to precyzyjnie. Także w tej chwili tej opozycji tam po prostu jakiejkolwiek nie ma. Jest to kraj absolutnie totalitarny.
Właściwie to możemy powiedzieć nawet o tym, co często jest podnoszone, bo to, tego typu głosy zawsze się pojawiały w momencie, kiedy pojawiały się informacje, że powiedzmy Putin jest ciężko chory, że śmiertelnie chory.
Tak, ja już raka już miał
I wtedy pojawiały się te informacje mówiące o tym, że to wcale może nie być dobra wiadomość, bo potencjalny następca ze środowiska tego stworzonego przez Putina będzie jeszcze groźniejszy.
Może tak być. Może tak być. Pamiętajmy, to jest środowisko bardzo nacjonalistyczne. Jak popatrzymy na takich ludzi jak Szojgu, czy tych takich najbliższych współpracowników Putina, to popatrzmy, to jest taka grupa Wielkorusów, którzy uważają, że wszyscy Rosji muszą się podporządkować. Którzy nie uznają, że Polska wstąpiła do NATO. Oni żyją jakby w innej epoce.
No tak, no bo oni się w większości, jak już teraz nie w 100%, wywodzą z KGB.
Dokładnie tak.
On się otoczył ludźmi, których tak. znał i którym ufał wtedy, jak jeszcze był podrzędnym oficerem KGB w NRD.
Tak, oczywiście, że tak. Także oczywiście, że tak. Także tutaj oczywiście, także my sobie musimy zdawać sprawę, że co będzie, jaki będzie następca Putina, w tej chwili nie wiemy. Zostawmy rozważania na ten temat. Ja wiem, pamiętasz w czasach komuny jeszcze, kiedy powiedzmy Breżniew był, potężne rozważania, niemalże prace doktorskie pytano, pisano w jakiej kolejności, gdzie kto stał na trybunie honorowej podczas uroczystości 1 maja i to miało świadczyć, że ktoś jest silny, ktoś jest słaby. Ja myślę, że Breżniew i spółka mieli z tego niezły ubaw, bo nie traktowali tego zbyt serio i ja też tych takich dyskusji nie traktuję serio.
No tak, bo jak spojrzymy, jeszcze kończąc ten wątek Breżniewa, jak spojrzymy na to, jak on sprawował tą władzę już w końcówce swojego życia, no to wydawać by się mogło, że w sposób naturalny wtedy powinna być siła w ramach właśnie tego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, żeby go wyeliminować. Tymczasem nic takiego się nie wydarzyło. Przecież on już był jakby zupełnie nieświadomy czasami tego, co robi.
Tak, tak.
A pomimo tego, zobacz, nikt nie był w stanie go usunąć, a nawet nie widziano takiej potrzeby najprawdopodobniej.
Także prawdopodobnie tak samo będzie tym razem.
Kolejna sprawa. 37 chińskich samolotów wleciało w strefę obrony powietrznej Tajwanu. To nie jest tak, że to jest ta przestrzeń powietrzna, która przynależy Tajwanowi. To jest ten obszar, który oni monitorują. Oni nim nie są tam, znaczy nie mają prawa do tego, żeby postrzegać to jako swoją własną przestrzeń, ale bardzo mocno monitorują. Czyli to jest taki krok ze strony Chin.
Jest to prowokacja
i wybadania, jak bardzo daleko mogą się posunąć.
Tak, tak. No oczywiście Tajwan trzyma swoje nerwy na wodzy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oni nie otworzyli ognia do tych samolotów, bo to nie jest bezpośrednio nad wyspą. To jest, jak oni nazywają, strefa obrony. I oni nie chcą, żeby Chińczycy wlatywali w tą strefę. Tutaj sobie naruszyli, ale samoloty zawróciły. O wiele bardziej mnie niepokoi informacja, że Chińczycy chcą wybudować na Hawanie tajną bazę swoją, zajmującą się elektronicznym wywiadem. Kuba ma dostać kilka miliardów dolarów za zgodę na umieszczanie takiej bazy na Kubie. No, pamiętamy słynny kryzys kubański, tutaj żadnych rakiet by nie było. Chodzi o wyłącznie bazę zajmującą się szpiegostwem elektronicznym. No, ale... Na razie tej bazy nie ma, to są plany. Amerykanie jeszcze nie zareagowali, ale na pewno będą przeciwko temu przeciwdziałać.
Tak, tylko tutaj sposób reakcji, no niewiele jest narzędzi do tego, żeby ewentualnie zastopować to, jeżeli Chińczycy chcieliby to uczynić.
Czy to legalne w zasadzie, gdyby tak z punktu widzenia prawa międzynarodowego patrzeć, nie? To jest legalne, no natomiast Amerykanie będą mieli ogromne możliwości zagłuszania tej bazy. To jest inna sprawa i na pewno czynić w tej sprawie będą sporo.
No ale wiemy, jak te mocarstwa światowe są wyczulone na sytuacji, kiedy coś dzieje się w blisko...
W tak powiem, bezpośredniej strefie zainteresowania. No, Hawana leży w absolutnie amerykańskiej strefie zainteresowana. Do Miami wiemy, jak to jest blisko.
Patrząc historycznie, to patrząc na historię nowożytną, to jest największa klęska polityki amerykańskiej, czyli komunistyczna, powstanie komunistycznej Kuby. Dopuszczenie do tego przez administrację amerykańską.
No niestety stało się to wiele lat temu. Historia się nie odstanie, nic nie poradzimy o tym. Na ten temat. Niestety tutaj nikt historii nie zmieni. Oczywiście można zrobić bardzo ciekawą audycję. Ja uwielbiam czytać książki i dokumenty na ten temat, jak Amerykanie próbowali zmienić to jednak, jak próbowali odwrócić los historii. Te różne amerykańskie pomysły, jak zlikwidować komunizm na Kubie, czasami były rzeczywiście fantastyczne. No ale były.
No, tak.
To jest temat na osobny program.
Oczywiście, że tak. Natomiast tylko jedna tutaj, Andrzej, uwaga, która mnie zastanawia właśnie i którą bym postawił wtedy, gdybyśmy taką audycję całą monotematyczną zrealizowali. Bo dopóki istniał potężny Związek Sowiecki, to jeszcze było wytłumaczalne to, że Stany sobie nie potrafią z tą Kubą w jakiś sposób poradzić. Ale po upadku Sowietów, że nic się dalej nie udało zrobić, to jest dopiero zagadka.
Spokojnie, no nie udało się zrobić, nikt nie będzie dokonywał inwazji na Kubę dzisiaj. To jest aż tak ważne dla Ameryki, to nie jest. Także nikt tam inwazji na Kubę nie dokona. Amerykanie liczą na to, że ten komunizm upadnie na Kubie w sposób naturalny.
No tak, ale mówiono o tym, że no to jest kwestia tego, czy żyje Fidel Castro, czy nie.
No dobra.
I też nic.
I też nic. Mamy następców, mamy Raula, powiedzmy, i tak dalej. Mam nadzieję, że to też może się skończyć w sposób naturalny.
Skoro mówimy o tym, żeby przewidywać pewne rzeczy i reagować szybciej niż później, to chwilę porozmawiajmy sobie na temat sztucznej inteligencji. Brytyjczycy chcą stworzyć coś w rodzaju takiego centrum regulacji tej AI, sztucznej inteligencji, i bardzo chcą, żeby to nastąpiło właśnie w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi, i używają takiego porównania, że ta instytucja, która miałaby tą sztuczną inteligencję regulować, kontrolować, inaczej mówiąc, bo to pewnie o to chodzi, miałaby działać tak jak Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. I chyba jest w w tych pomysłach brytyjskich dużo racji, bo to może się okazać w którymś momencie, że już jesteśmy za późno tutaj z takim pomysłem. Bo ta sztuczna inteligencja może być po prostu czymś, co absolutnie może zmienić sposób tego, jak świat będzie
funkcjonował. Tak, ja myślę, że to są pomysły, które prędzej czy później one nastąpią oczywiście, że my będziemy starali się tutaj jednak kontrolować różne pomysły, chociaż z drugiej strony ja podchodzę sceptycznie do tej, to się mówi sztuczna inteligencja, wiesz, jak popatrzymy na wypracowania, które pisze sztuczna inteligencja, to jednak tą sztuczną inteligencję czasami trzeba wysłać do szkoły, bo po prostu nie wygląda to.
No tutaj to zdecydowanie masz rację, tylko zwróć uwagę na to, że kiedy pierwszy raz pojawił się, prawda, internet i te pierwsze strony, pierwsze portale internetowe, to też nam się wydawało, że jesteśmy w stanie nad tym bardzo fajnie panować, a zobacz, jak to się wymknęło absolutnie spod kontroli.
Absolutnie tak, ale tutaj ja jestem optymistą.
No, jeżeli właśnie już teraz będziemy, bo ja myślę, że ta nauczka z internetem, z tą siłą mediów społecznościowych, z tym, jakie rzeczy potrafi ta wolność w cudzysłowie internetowa zmieniać we współczesnej kulturze, polityce, w ekonomii, we wszystkich dziedzinach życia, to może być coś, co powoduje, że już teraz Brytyjczycy boją się o tym, co będzie, jeżeli chodzi właśnie o sztuczną inteligencję.
No, zobaczymy, czy jakieś regulacje nastąpią w tej kwestii. W tej chwili tych regulacji nie ma. Także wiesz, no, zobaczymy. Tutaj niestety trudno jest przewidywać cokolwiek. Tutaj niestety prawdopodobnie nie trafimy, także musimy się zamienić w obserwatorów i obserwować, co będzie. Ja jestem zwolennikiem jednak ustalenia jakichś norm dla działania tej tak zwanej sztucznej inteligencji.
Zdecydowanie tak, bo ponownie obudzimy się, teraz jesteśmy z ręką w nocniku internetowym, a wtedy możemy być w nocniku ze sztuczną inteligencją się obudzimy.
Absolutnie tak.
Andrzej, jeszcze jeden temat, zanim o sporcie, to jest kwestia tego, że ministrowie spraw wewnętrznych krajów członkowskich Unii Europejskiej zgodzili się na tak zwany pakt migracyjny. Dwa kraje były przeciwko, Polska i Węgry, kilka innych państw wstrzymało się od głosowania. Mówiąc o tym w jednym zdaniu, to 22 tysiące euro od jednego z migrantów dla krajów, które nie będą chciały ich relokować. Taki rodzaj kary ma być wprowadzony. Oczywiście to jeszcze nie jest obowiązujące prawo, ale takie zapadły dzisiaj regulacje. No to są takie drakońskie pomysły, mam wrażenie. No bo jak zobaczymy, ile na przykład przeznaczono pieniędzy na wsparcie jednej osoby, która musiała uciekać z Ukrainy, to są jakieś nieporównywalne kwoty.
Znaczy, jak dokładnie czytać to porozumienie, to mniej więcej oni liczą na to, że Polska ile ma przyjąć? Około 1400 imigrantów. Naprawdę są to takie ilości małe, że spokojnie, na razie ja bym raczej tutaj bardziej Europa się domaga solidarności między sobą. Ja bym to w ten sposób komentował. I nie widzę tutaj powodów na razie do dyskusji. No, dwa kraje były, przecież Węgry w ogóle nie przyjmują imigrantów, jak wiemy. Węgry są tutaj bardzo nacjonalistyczne, chyba bardziej od nas nacjonalistyczne. Mi jest przykro, powiem ci szczerze też, mi jest przykro, jak patrzę ostatnio na tej Białorusi, to nie było żadne biuro turystyczne Łukaszenki, tam o Kurdów chodziło grupę, tam było 30 osób bodajże, no ludzie kochani. I tam były dzieci jakieś, to nawet kawy dla tych dzieci nie było, wiesz, no troszeczkę to nie wygląda za dobrze i bym tutaj chciał więcej empatii dla tych ludzi, którzy są z różnych powodów zmuszeni uciekać ze swojego miejsca zamieszkania, wiesz. A przynajmniej prawo jest takie, że mogą oni złożyć wnioski azylowe, a tutaj nasza Straż Graniczna nie przyjmowała tych
wniosków.
Ale to my mówimy nie teraz. Ja mówię teraz, tam była grupa no, 30 osób raptem, wiesz, to naprawdę niezbyt wiele, wiesz. Także no już nie przesadzajmy też troszeczkę, bądźmy też, wiesz, ja to porównuję do tego, ja naprawdę czytałem w ostatnim okresie, tak sobie trochę poświęciłem czasu na to, czytałem wspomnienia naszych zesłańców, którzy no na przykład trafiali do Kazachstanu. Mówiłem o tym już kilka razy. Jak się czyta ich, co oni pisali o tych mieszkańcach, jaki pozytywny sposób pisali o nich, stwierdzając, że nigdy by nie przetrwali, to wiesz, oni, ci mieszkańcy biedni przecież często, jednak potrafili się z nimi dzielić tą zupą i było okej. Okay. Ja tutaj no troszeczkę bym chciał inaczej i mi się wydaje, że to porozumienie dotyczące imigrantów dotyczy takiej, że kochana Europo, bądźmy w tym problemie solidarnym, a pamiętam takie kraje jak Rosja mogą wywoływać różne sztuczne kryzysy.
No tak, no to właśnie doszedłeś do tego punktu, prawda?
Południowy Sudan jest w dużej mierze wywoływany przez Rosję, no. Przecież tam byli ci Wagnerowcy tyś, prawda?
No tak, no ale to świadczy, ale to dokładnie świadczy o tym, co mówisz, że także te wszystkie, bo ci uciekinierzy z różnych stron świata, prawda? Uchodzący z różnych powodów, czy to wojny, czy biedy, bez znaczenia. Zobacz, Rosjanie doskonale sobie zdają sprawę, czy Chińczycy na przykład, że oni nie będą podążać do żeby się osiedlić, prawda, w Rosji, czy na Białorusi, czy w Chinach, tylko będą chcieli dotrzeć do tych najbogatszych krajów europejskich.
A dwa, jeżeli chodzi o Chińczyków, tutaj troszeczkę powiem w inny sposób. Ja przypuszczam, Chińczycy będą się chcieli osiedlać na Syberii. Zwróć uwagę, że Rosja jest krajem o bardzo niskiej gęstości zaludnienia i Chiny będą chciały Syberię zaludniać. Rosjanie tego boją się.
No to już od pewnego czasu były, znaczy już dość długo, prawda, Rosjanie zaczęli się obawiać tego, że Chińczycy swoją siłą ekonomiczną są w stanie przejąć po prostu część terytorium.
Tak a propos, nie zwracamy uwagi na to, Chińczycy mają problemy gospodarcze w tej chwili. Nie ma już dyskusji, że będą drugą potęgą gospodarczą czy przerostą Ameryki. Chińczycy mają wzrost bezrobocia. Wiele firm jednak wychodzi z Chin. Tak patrzę na listę firm, które wyszły z Chinach ostatnio. Samsung zlikwidował produkcję smartfonów w Chinach. Adidas wyszedł z Chin. Apple wychodzi z Chin. Będzie część rzeczy produkował, wraca z produkcją do Stanów Zjednoczonych. Także wiele tych firm odzieżowych także ucieka z Chin. Także tutaj dzieją się bardzo ciekawe rzeczy.
Dobrze, to teraz segment piąty, czyli sekcja sportowa, tenisowa, zwłaszcza, że Iga Świątek. Wynik w dwóch setach 6-2, 7-6, tiebreak 9-7, ale to wcale nie pokazuje tego, jak ten mecz był zacięty.
No, była dramaturgia w tym meczu. Powiem szczerze, no Haddad-Maja miała trzy piłki setowe. Pamiętasz tą piłkę przy siatce, ona zepsuła taki volley stosunkowo prosty. No, to mogła wygrać drugiego seta. No, czy by wygrała trzeciego, osobiście wątpię. Ja myślę, że jednak musiałoby się to pokazać u niej, bo przecież ona tych takich prawie czterogodzinnych meczy grała kilka.
Ktoś obliczył, że ona w Paryżu zagrała łącznie ponad 13 godzin, tak, w porównaniu do Igi, która zagrała niecałe 6.
Tak, także tutaj, wiesz, oczywiście to musiało u niej wyjść, zwłaszcza w trzecim secie, gdyby doszło, ale nie doszło. No, ale to wszystko jest nieważne, no bo jednak w pierwszym półfinale doszło do ogromnej niespodzianki.
No i ten mecz można oglądać po kilka razy, no, nawet znając wynik.
Tak, także to był wspaniały mecz. Wydawało się, że już Sabalenka ma, że już wygra ten mecz, ale ta Karolina się podniosła. To jest dziewczyna z Ołomuńca, z Mora w ogóle. Ona trochę była prześladowana kontuzjami, prawda? No świetnie wróciła. Także naprawdę to muszę jej pogratulować.
No nie no, bo jak spojrzymy na trzeci set, 5-2,
tak.
Potem przy 5-3 piłka meczowa dla Sabalenki, no to trudno było sobie wyobrazić, że Sabalenka nie jest w stanie, prowadząc 5-2, nie jest w stanie wygrać jeszcze gema, prawda?
No, a tutaj się okazało, że nie. Trzeba powiedzieć, Muchowa od początku Sabalence postawiła warunki, no, trudne bardzo, prawda?
No to teraz, czego możemy spodziewać się, Andrzej, w finale?
Słuchaj, powiem ci tak, ja, Iga wygrała dzisiaj, wygrała z, dzisiaj, ona, mecz też miał, zwłaszcza w drugim secie, swoją ogromną dramaturgię, to był też horror, prawda? No piękny mecz był, to nie ulega wątpliwości. Zwracam uwagę, że mecz Sabalenki z Muchową stał na niebotycznym poziomie zupełnie. Muchowa zagrała chyba mecz życia, zwłaszcza w tym decydującym secie zagrała mecz życia, grała fantastycznie. Także, ja mówię, Iga robiła sporo błędów jednak dzisiaj też. Także ja myślę, że tutaj może być różnie, tu jest 50-50. Ja bym proponował nie patrzeć na ranking, kto jest gdzie w rankingu, ile ma punktów, tak dalej. Tutaj będzie decydować dyspozycja dnia, obie mają dzień przerwy jutro. Muchowa nie gra w deblu, także spokojnie obie sobie odpoczną i kto wygra, zobaczymy.
No Iga, wiemy o tym, że jest na pewno tutaj ma większe doświadczenie od Muchowej, jeżeli chodzi właśnie...
Ma większe doświadczenie, ale przyzna, że Muchowa grała tenis doskonały dzisiaj, także tutaj szanse są naprawdę mi się wydaje wyrównane. Kto wygra, faworytką będzie Świątek, oczywiście niezależnie od wyniku, czy wygra, czy przegra, Świątek będzie rakietą numer jeden. Pozostanie w rankingu numer jeden. Tutaj zmian w poniedziałek wielkich nie będzie. Jedynie Rybakina awansuje z czwartego na trzecie miejsce. Dzięki chorobie trochę. Takie to są zawiłości tego rankingu. Prawda? Śmieszne trochę może. I dla Igi to jest o tyle ważna wiadomość, że ponieważ na Wimbledonie nikt nie zyskuje, nikt nie traci punktów, to mało prawdopodobne, powiem szczerze, żeby Iga przed US Open mogło stracić pierwszą pozycję w rankingu. Musiałaby się katastrofa stać jakaś kontuzja, odpukać.
Czy ty miałeś też takie wrażenie, że w końcówce tego spotkania Muchowa gdzieś tam miała jakiś problem, jeśli chodzi o to, w jaki sposób się poruszała?
Nie. Bardziej wyimaginowany, wiesz. Mogła być trochę zmęczona, to już przecież one to też mecz był długi, 2,5 godziny ponad, także mogłaby się czuć trochę zmęczona, jest to zupełnie normalne. Być może miała jakąś drobną kontuzję, jakiś uraz, ale zobaczymy, mam nadzieję, że wszystko będzie okej. Chciałbym, no marzyłbym o to, żeby tutaj nikomu żadne kontuzje nie przeszkodziły, no bo nie na tym polega sport.
Tak jest.
A swoją drogą to popatrzcie, jak to jest. Tych Czeszek jest tyle, że zawsze któraś gdzieś wysoko musi dojść.
No ale tutaj musielibyśmy znowu zrobić program dotyczący historii tenisa w Czechosłowacji jeszcze. Andrzeju, do usłyszenia, do jutra.
Do usłyszenia.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. 5 najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
Proeco Life, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Oraz Marek Tomaszewski, ekspert od kryptowaluty.
Chcesz, aby woda w Twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma Proeco Life instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312 889 8888.
Chcesz wiedzieć, jak inwestować i nie tracić na rynku kryptowalut? Skorzystaj z porad najlepszych ekspertów. Zaloguj się za darmo na firecrew.pro i zacznij zarabiać na kryptowalutach. Ekspert Marek Tomaszewski z firecrew.pro zaprasza.